Hashtag koronawirus. Hashtag koronawirus. Specjalny magazyn informacyjny Radia Zielona Góra. Od poniedziałku do piątku o 12.30. Najświeższe informacje, rozmowy z ekspertami, komentarze. Słuchaj na 97.1 FM oraz rzg.pl.
Dzień dobry, w programie Hashtag Koronawirus witam Państwa Daniel Sawicki. Przypomnijmy, że program Hashtag Koronawirus uruchomiliśmy specjalnie z uwagi na sytuację, w której się aktualnie znajdujemy. Tylko u nas znajdą Państwo najświeższe i najbardziej aktualne informacje z Polski i z regionu. Zacznijmy od informacji z Ministerstwa Zdrowia. Jak podało Ministerstwo Zdrowia, 296 kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem zanotowano w całej Polsce. Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz powiedział, że ponad 100 osób spośród zakażonych to podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Bytomiu i ośrodka dla przewlekle chorych w Czernichowie. Wojciech Andrusiewicz powiedział, że podopieczni obu ośrodków przebywają obecnie w izolacji.
Te dwa ośrodki rzutują na ten bardzo duży wynik. No te osoby, które przebywają w obu ośrodkach i w Bytomiu i w Czernichowie, są to osoby obecnie odizolowane. Wczoraj w kontakcie z wojewodami Ministerstwo Zdrowia dawało wskazania i zalecenia między innymi do DPS-ów, jak zajmować się tymi osobami, które przebywają w tej izolacji, bo to już nie jest kwarantanna, tylko w tej chwili to już jest izolacja. Jeżeli stan tych osób będzie się pogarszał, to oczywiście jest obowiązek hospitalizacji, przewiezienia do szpitala.
Jednocześnie resort zdrowia zawiadomił o śmierci 4 osób. Ministerstwo podało, że większość z tych osób miało choroby współistniejące. Łącznie liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi 8214 osób, z czego 318 osób zmarło. Zmieniamy temat. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział na antenie programu trzeciego Polskiego Radia, że codziennie przylatują do Polski samoloty dowożące sprzęt medyczny potrzebny do walki z epidemią koronawirusa. Jednocześnie, podkreślił minister Dworczyk, trwają prace nad uruchomieniem polskiej produkcji odzieży ochronnej. Michał Dworczyk wskazywał, że sprzęt medyczny przylatuje do Polski m.in. z Turcji.
Wczoraj przeleciały tak samo Herkulesy, kasy, tyle że nie z Chin, a z Turcji, które przywiozły dziesiątki tysięcy kombinezonów ochronnych. Do Wrocławia przyleciał właśnie Rusłan. Dzisiaj przylatują kolejne samoloty, latają Dreamlinery, Boeingi, Antonowy, transport wojskowy, o którym mówiłem, tu się należą wielkie podziękowania wojsku. Każdego dnia praktycznie lądują transporty przywożące sprzęt.
We wtorek Antonow AN-225 Mriya, największy samolot świata, przywiózł z Chin do Warszawy środki ochrony osobistej oraz sprzęt służący pacjentom z chorobą COVID-19. Są to przede wszystkim maseczki typu P2 w ilości miliona sztuk. Ponadto na pokładzie samolotu znalazło się kilkaset tysięcy kombinezonów ochronnych oraz kilkaset tysięcy przyłbic medycznych. Materiały i sprzęt zakupiły dwie spółki Skarbu Państwa, KGHM oraz Lotos. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia, że plan wychodzenia z obostrzeń epidemiologicznych jest racjonalny. Wczoraj taki plan na wspólnej konferencji prasowej przedstawili premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski. Zgodnie z nim w poniedziałek zostaną m.in. otwarte parki i lasy oraz zwiększona liczba osób mogąca przebywać w sklepach czy kościołach. Wśród zapowiadanych zmian znajduje się również umożliwienie samodzielnego poruszania się po ulicach osobom od 13 roku życia. Wicemarszałek Karczewski zwrócił uwagę na ostrożne podejście rządu do kolejnych etapów wychodzenia z obostrzeń.
Uważam, że to jest to bardzo rozsądne podejście, bo tu trzeba niezwykle ostrożnie podejmować decyzje i to, że zostały przedstawione poszczególne etapy bez podania konkretnych dat, jest bardzo rozsądne i niezwykle mądre posunięcie, bo to w zależności od rozwoju. Jak będzie się rozwijała epidemia, czy będzie wzrastała ilość chorych, czy ta krzywa wzrostu będzie się spłaszczała, czy będzie się podnosiła, unosiła, tego nie wiemy.
Kolejne etapy rozmrażania gospodarki nie mają dat. Nie wrócimy do pełnej normalności, dopóki nie powstanie szczepionka, powiedział minister Szumowski. W dalszych etapach łagodzenia przepisów będą otwierane kolejno rzemiosło, a następnie handel i usługi. Na samym końcu usługi typu salony tatuażu, piercingu czy rehabilitacji oraz imprezy masowe. Wszystkie obowiązujące obostrzenia, ich zaostrzenie czy zmniejszenie, uzależnione będzie od krzywej obrazującej ilość zakażeń koronawirusem. Został również uchwalony rządowy projekt o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Przed północą posłowie przyjęli projekt, nad którym wcześniej debatowali senatorowie. Blisko połowa senackich poprawek uzyskała poparcie Sejmu. Teraz przepisy trafią na biurko prezydenta. Relacja Agnieszki Drążkiewicz, dziennikarki Polskiego Radia.
Posłowie zaakceptowali 45 z 95 poprawek Senatu, a szybkie procedowanie było możliwe między innymi dzięki wnioskowi szefa klubu parlamentarnego PiS, marszałka Ryszarda Terleckiego.
Polska czeka na nasze decyzje. Kancelaria Sejmu musi przygotować odpowiednie dokumenty, żeby trafiły na biurko pana prezydenta. Tutaj liczy się każdy dzień. Wobec tego składam wniosek o głosowanie wspólne poprawek, które rekomenduje komisja oraz poprawek, które komisja nie rekomenduje.
Większość zaakceptowanych przez posłów senackich poprawek to zmiany redakcyjno-legislacyjne. Posłowie poparli też zapis mówiący o stworzeniu mechanizmów, które usprawnią wprowadzanie innego programu pomocowego, tarczy finansowej, a uchwalona przez Sejm rozszerzona tarcza antykryzysowa przewiduje m.in. 3-miesięczne wakacje od płacenia składek ZUS dla firm, które zatrudniają do 49 osób. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
Europoseł PiS Zdzisław Krasnodębski w programie pierwszym Polskiego Radia powiedział, że Unia Europejska nie była przygotowana na pandemię koronawirusa. Stwierdził, że przygotowania powinno rozpocząć już w grudniu. Dziś europosłowie mają przyjąć rezolucję dotyczącą walki z koronawirusem i zaakceptować propozycje działań w tej sprawie przygotowane przez Komisję Europejską. Zdzisław Krasnodębski, który był gościem Sygnałów Dnia, powiedział, że w rezolucji umieszczono również zapisy nie mające bezpośredniego odniesienia do walki z pandemią.
Dotyczy w ogóle koordynacji działań w zwalczaniu pandemii i jej konsekwencji. Tam jest sporo takich zapisów, które są sensowne. One dotyczą przenoszenia środków, pomocy. No oczywiście jak zwykle w takich przypadkach wrzucono też różne inne rzeczy, na przykład takie wezwania do poszerzenia właśnie kompetencji Unii, kwestie dalszej federalizacji i tak dalej.
W dokumencie znalazły się również zapisy dotyczące praworządności i sytuacji w Polsce. Zdzisław Krasnodębski przypomniał, że rezolucje podpisały 4 duże grupy w Parlamencie Europejskim.
Jeden, żeby nie zaniedbywać procedury z artykułu 7, a drugi właśnie potępienie Węgier i Polski. Tą rezolucję podpisały 4 duże grupy w Parlamencie Europejskim, to znaczy Europejska Partia Ludowa, Socjaliści, ta grupa Odnowy Europy, czyli dawni liberałowie i Zieloni, a tylko 3 w zasadzie nie podpisały. To neokomunistycznej grupy to właśnie grupa Tożsamość i Demokracja i EKR.
W dokumencie europosłowie wyrażają ubolewanie w związku z zamiarami przeprowadzenia w Polsce wyborów prezydenckich w czasie pandemii. Według autorów dokumentu podważa to zapisaną w konstytucji ideę wolnych, równych, bezpośrednich i tajnych wyborów. Rano szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, że przygotowana rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie koronawirusa jest przykładem hipokryzji i stosowania podwójnych standardów Unii Europejskiej. Minister stwierdził, że rezolucja ma wymiar polityczny. To będzie dosyć kuriozalny dokument, ponieważ Węgry będą w nim krytykowane za wprowadzenie stanu wyjątkowego, a Polska za to, że taki stan nie jest wprowadzany, mówił Michał Dworczyk.
To będzie w ogóle dosyć kuriozalny dokument, ponieważ w tym samym dokumencie Węgry będą krytykowane za wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, a Polska za to, że taki stan nadzwyczajny nie jest wprowadzany. W związku z tym, jeśli kogoś chce się zaatakować politycznie, to rozumiem, że każda droga do tego jest dobra.
Dzisiejsza sesja Europarlamentu odbywa się zdalnie. Ci eurodeputowani, którzy są w Brukseli, biorą w niej udział osobiście, ale większość śledzi obrady w internecie. Deputowani, którzy przebywają w swoich krajach, będą głosować zdalnie, wysyłając głosy pocztą mailową. A ostatniej doby w działania związane z zapobieganiem COVID-19 zaangażowanych było 2400 strażaków, poinformował informacyjną agencję radiową rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Krzysztof Batorski. Wyjaśnił, że strażacy pracowali m.in. w 52 punktach granicznych, gdzie zajmowali się badaniem temperatury podróżnych.
Utworzonych jest 398 polowych izb przyjęć, gdzie też ostatniej doby 280 strażaków pełniło służbę. Ponadto w 591 interwencjach strażacy dowozili żywność, leki, środki ochrony i dezynfekcji. Strażacy także prowadzili samą dezynfekcję. Łącznie strażaków Państwowej Straży Pożarnej i druhów ochotniczych straży pożarnych brało udział w tych działaniach 2375 osób.
Łącznie ostatniej doby Straż Pożarna interweniowała 2288 razy. Krzysztof Batorski dodał, że wczoraj strażacy gasili 113 pożarów lasów. Odnotowaliśmy 3 pożary duże na Podkarpaciu w miejscowości Obojna, w pobliżu Stalowej Woli. 31 zastępów gasiło pożar 50 hektarów lasu. Na Lubelszczyźnie w Białce strażacy gasili 40 hektarów lasu, natomiast w Dorohuczy 20 hektarów, powiedział starszy kapitan Krzysztof Batorski. Tymczasem prezes Orlenu Daniel Obajtek w programie Pierwszym Polskiego Radia powiedział, że kapitał, który ma narodowość, może reagować na kryzys gospodarczy. Gość Sygnałów Dnia przypomniał, że Orlen od początku zaangażował się w działania w związku z epidemią koronawirusa.
Od razu ruszyliśmy dla pomoc Polakom. Orlen zdecydował się błyskawicznie produkować płyny. W jednym produkujemy już 5 milionów litrów. Orlen również dożywiał stojących w korkach na granicy kierowców poprzez Orlen Deutschland. Orlen również cały czas przekazuje przez fundację pieniądze szpitalom, ale Orlen również przekaże około 100 milionów złotych w zakupie towarów.
Daniel Obajtek przypomniał, że Orlen w tym tygodniu uruchomił także program lojalnościowy dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Dzięki niemu ochotnicy uzyskają rabat na paliwo w całej sieci stacji Orlen w Polsce. Program dla WOT będzie obowiązywał od 1 maja 2020 roku. Uprawnia on do indywidualnego korzystania przez członków tej formacji z rabatu w wysokości 8 groszy brutto na litr paliwa na wszystkich stacjach Orlenu. Od ponad roku ze zniżek na stacjach paliw koncernu naftowego korzystają m.in. strażacy, ochotnicy z ochotniczych straży pożarnych należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Od drugiej połowy marca na stacjach Orlenu pracownicy pogotowia ratunkowego, Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Wojska, Straży Granicznej oraz Inspekcji Transportu Drogowego obsługiwani są poza kolejnością i otrzymują bezpłatnie wybrany gorący napój. Dotychczas wydano ponad 350 tysięcy takich napojów. A Centralne Biuro Śledcze Policji przekazało ponad 11 tysięcy litrów nielegalnego alkoholu na walkę z epidemią koronawirusa. Alkohol zostanie wykorzystany m.in. w szpitalach jako środek dezynfekcyjny. Rzecznik prasowy komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji nadkomisarz Iwona Jurkiewicz powiedziała informacyjnej agencji radiowej, że część alkoholu trafiła już do placówek medycznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Policjanci z Olsztyna w ramach prowadzonych postępowań dotyczących kilku grup przestępczych zajmujących się m.in. wprowadzeniem do obrotu nielegalnych wyrobów akcyzowych zabezpieczyli łącznie ponad 10 tysięcy litrów alkoholu. Został on już częściowo przekazany jako środek dezynfekcyjny do instytucji walczących z pandemią. Odbiorcami są m.in. szpitale, Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Sanitarna czy Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.
W ramach walki z pandemią policjanci z Dolnośląskiego CBŚP przekazali szpitalowi uniwersyteckiemu we Wrocławiu około 3200 sztuk prześcieradeł. Będzie z nich można uszyć około 200 tysięcy sztuk maseczek ochronnych. Prześcieradła zabezpieczono w toku śledztwa w 2018 roku, kiedy funkcjonariusze przejęli ponad 3 tony haszyszu. W prześcieradłach ukryty był transport narkotyków. Teraz sąd wydał zgodę, aby te materiały tekstylne mogły zostać przekazane służbom medycznym walczącym z pandemią koronawirusa. I to wszystkie informacje z kraju. Wracamy na ziemię lubuską, przechodzimy na ziemię lubuską i witamy naszego gościa. Naszym gościem dziś jest pani Sylwia Grzyb, rzecznik prasowy Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Witamy.
Dzień dobry, witam państwa.
Witamy serdecznie pani rzecznik na naszej antenie. Pani rzecznik, dzisiaj o godzinie 10 w siedzibie Caritas diecezjalnej Caritas w Zielonej Górze odbyła się konferencja prasowa, podczas której państwo informowali o przekazaniu środków, zebranych środków kolejnych przez instytucje kościoła, przez Caritas na walkę z koronawirusem. Proszę powiedzieć, przybliżyć bliżej naszym słuchaczom, cóż to za zbiórka, ile udało się zebrać tych pieniędzy?
Tak, u nas trwały dwie zbiórki na pomoc naszym tutaj lubuskim diecezjalnym szpitalom. I dzisiaj właśnie, tak jak pan wspomniał, w naszej głównej siedzibie Caritas przy ulicy Bema odbyła się konferencja prasowa z udziałem księdza Tomasza Duszczaka, diecezjalnego duszpasterza chorych i służby zdrowia oraz z udziałem pana Waldemara Taborskiego, prezesa zarządu szpitala w Międzyrzeczu, oczywiście z udziałem naszego księdza dyrektora, księdza Stanisława Podfigurnego. Ta konferencja miała na celu przekazanie państwu informacji na temat tego, ile udało się zebrać naszym kapłanom z naszej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, ile udało się zebrać funduszy i na co te fundusze zostały przeznaczone. I tutaj chcę powiedzieć, już ksiądz biskup w Wielki Czwartek to też ten komunikat ogłosił w Paradyżu, chcę powiedzieć, że dzięki naszym kapłanom udało się zebrać kwotę 176 tysięcy. Jest to kwota na pomoc naszym szpitalom, które znajdują się na terenie nie tylko województwa lubuskiego, ale na terenie całej naszej diecezji, tutaj zielonogórsko-gorzowskiej, to jest jeszcze część województwa dolnośląskiego. 15 szpitali zostanie obdarowanych. Już dziś wiem, że przelewy zostają przygotowywane i tutaj chciałabym podziękować kapłanom, jeżeli mogę. Jestem osobą świecką za to, za ten cenny dar i za tą jałmużnę wielkopostną, ponieważ ta kwota właśnie wpłynęła do naszej Caritas w ramach takiego daru serca, jałmużny wielkopostnej kapłanów naszej diecezji na rzecz właśnie naszych szpitali w naszym województwie. I to jest jedna zbiórka.
Tak, no właśnie, chciałem zapytać jeszcze o akcje prowadzone przez Caritas diecezjalną, bo my również informujemy dosyć regularnie naszej antenie o Państwa działaniach, szczególnie o wzmożonych działaniach w tym czasie. Proszę przypomnieć, proszę powiedzieć, jak jeszcze można pomóc za Państwa pośrednictwem, bo wiemy, że niektóre akcje nie zostały zakończone, cały czas trwają i te zbiórki pieniężne dla szpitali lubuskich Państwo cały czas prowadzicie.
Tak, tak. Jak Państwo pewnie wiecie, ponieważ tak jak Pan wspomniał, Państwo informujecie, wszystkie nasze media tutaj lubuskie na ten temat też dużo mówią. Trwa cały czas jeszcze taka akcja, to jest akcja we współpracy z Caritas Polska, Wdzięczni Medykom. Nasza akcja na terenie naszej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej miała zakończyć się wstępnie 16 kwietnia. Została przedłużona do 20 i to jest nieprzekraczalny termin 20 kwietnia. I w ramach tej akcji udało nam się zebrać do dnia dzisiejszego kwotę blisko 70 tysięcy złotych. Jest to kwota, którą mam nadzieję, że ona się zwiększy, ponieważ jeszcze do 20 mamy 3 dni, więc liczymy na to, że będzie więcej tych pieniędzy. Są to pieniądze, które zbieramy dla 4 lubuskich szpitali, tutaj wyselekcjonowanych, są to szpitale zakaźne i są to pieniądze, które zbieramy dla Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, dla jednoimiennego szpitala zakaźnego w Gorzowie Wielkopolskim, dla Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego w Torzyniu oraz dla 105. Okresowego Szpitala Wojskowego w Żarach.
I Państwo przekażą tam pieniądze, czy zakupią Państwo środki dla tych szpitali?
Tam chcemy zakupić dla nich te najpotrzebniejsze sprzęty, które są dla nich najbardziej potrzebne. Liczyliśmy, że ta zbiórka będzie nieco większa, ponieważ bardzo chcieliśmy zakupić respiratory do tych szpitali naszych, no ale tu już widzimy, że miejmy nadzieję, że do 20 ta kwota się zwiększy, że nie będzie takiej szansy, ale na pewno zakupimy najbardziej potrzebny sprzęt, czyli maski, fartuchy, termometry, przyłbice, to, co te szpitale teraz najbardziej potrzebują, jakie zapotrzebowanie od nich otrzymamy. Ja tutaj wspomniałam, że ta akcja Wdzięczni Medykom jest wraz z Caritas Polska, ona jest prowadzona w całej Polsce i tutaj jeżeli chodzi o naszą Caritas diecezjalną, my zbieramy pieniądze na konto bankowe z hasłem Medyk. Ale
no właśnie, gdzie znajdziemy to konto? Jeżeli ktoś chciałby jeszcze wpłacić, bo do 20, tak jak Pani wspomniała, jest czas na to, żeby jeszcze wpłacić te pieniądze, jeżeli ktoś chciałby pomóc naszym szpitalom, gdzie znajdzie konto, w jaki sposób technicznie może te pieniądze przekazać?
Tak, technicznie to tylko i wyłącznie na nasze konto bankowe. Konto podane jest na naszej stronie internetowej. Jak Państwo wejdziecie na naszą stronę i zobaczycie informacje, hasło Wdzięczni Medykom, tam pod każdą informacją, ponieważ my staramy się prawie że codziennie informować o tej zebranej kwocie, jest informacja na temat naszego konta bankowego i oczywiście bardzo ważne jest też to, żeby zawsze znalazł się tam dopisek medyk. Ponieważ wtedy wiemy, że są te pieniądze właśnie na to
dedykowane, tak? Dedykowane tak, konkretnie tak. Dla szpitali lubuskich, tak?
Jeżeli mogę, to chcę pochwalić się tutaj tą zbiórką z Caritas Polska, ponieważ jestem pewna, że też na tą zbiórkę złożyli się nasi diecezjanie, ponieważ zbiórka z Caritas Polska polegała nie tylko na wpłatach na konto bankowe, ale też na SMS. Ponieważ Caritas Polska uruchomiło SMS-a i wczoraj dostaliśmy wspaniałą, myślę, informację, że udało się zebrać ponad 3 miliony złotych w Caritas Polska.
3 miliony złotych z SMS-ów,
3 miliony złotych, tak, w Caritas Polska na sprzęt najbardziej potrzebny dla naszych medyków i wiem już na pewno, ponieważ dostaliśmy komunikat z Caritas Polska, że już zostało zamówione 100 respiratorów i wiele, wiele sprzętu bardzo potrzebnego w tej chwili do leczenia, do ratowania życia tutaj Polaków. Też na naszej stronie internetowej, jeżeli Państwo będziecie tym tematem zainteresowani, jest cały komunikat, który otrzymaliśmy z Caritas Polska, jak na ten czas te sprzęty będą rozdysponowywane. Więc też tutaj chciałabym podziękować, bo wiem, że nasi diecezjanie również wysyłali takiego SMS-a.
To bardzo, bardzo dobre wiadomości przekazuje nam pani rzecznik. Bardzo dziękujemy za te wiadomości. No mamy nadzieję, że ten sprzęt, nowoczesny sprzęt do ratowania, do podtrzymywania życia będzie jednak jak najrzadziej wykorzystywany w naszych szpitalach. Oby był jak najrzadziej wykorzystywany, oby nie było takiej konieczności. Naszym gościem była pani Sylwia Grzyb, rzecznik prasowy Caritas diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, pozdrawiamy. I to już wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Na kolejny program hashtag koronawirus zapraszamy w poniedziałek o godzinie 12.30. A ja przypominam, że wszystkie aktualne wiadomości znajdą Państwo również na naszej stronie rzg.pl oraz w serwisach informacyjnych zawsze 15 minut po pełnej godzinie na 97.1 FM. Dziś to już wszystko. Za uwagę dziękuję. Daniel Sawicki. Spokojnego weekendu. Do widzenia.
Hashtag koronawirus. Poniedziałku do piątku o 12.30. Słuchaj na 97.1 FM oraz rzg.pl.